Tu Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasza ekipa realizatorów, dziś w składzie Moca i Technik Fabien. Serdecznie Państwa witamy w niedzielę 3 sierpnia. Poza przygotowanym przeze mnie dziennikiem znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji przegląd tygodników pióra Krzysztofa Rutkowskiego, wypełniony całkowicie, a jakże chińszczyzną, magazyn europejski Sylwii Gibbs, poświęcony imigrantom, magazyn Polska we Francji, w którym Anna Bernhardt nakreśli sylwetkę polskiego uczonego Władysława Kopaczewskiego. Przypomnijmy wreszcie na koniec program Jerzego Sowińskiego, którego bohaterem jest piosenkarz Francis Cabrel. A na wstępie zapraszam do wysłuchania wiadomości RFI, z których wiele jest dziś niewesołych. Wiadomości rzadko są dobre, ale w tę niedzielę wysypało jak z rogu złośliwości. 123 osoby według miejscowej policji zaduszone lub zatratowane zostały na śmierć na skutek paniki, jaka wybuchła przed hinduistyczną świątynią Naina Devi w stanie Himachal Pradesh na północy Indii. Wśród ofiar jest około 40 dzieci, kilkadziesiąt osób zostało ponadto rannych. Do świątyni przybyło na festiwal religijny kilkadziesiąt tysięcy wiernych, więcej niż się spodziewano. Panika wybuchła w momencie, kiedy pod naciskiem tłumu pielgrzymów ustąpiła balustrada, spadając na wąskie schody wiodące do świątyni. Również na północy Indii, w stanie Bihar, 40 osób zginęło w wypadku autobusu, który w sobotę późną nocą wpadł do rzeki. Ocalała połowa z 80 pasażerów, robotników rolnych wracających z pracy do domu. 9 himalaistów zginęło, 3 lub 4 jest zaginionych. Oto tragiczny bilans międzynarodowej ekspedycji na K2, drugi najwyższy szczyt na świecie, 8611 metrów, w łańcuchu Karakorum na pograniczu Pakistanu i Chin. Generał Mohammad Akram, wiceprzewodniczący pakistańskiej fundacji Adventure, powiedział agencji Reutersa, że wśród zabitych jest 3 Koreańczyków i 2 Nepalczyków oraz Francuz, Holender, Norweg i Serb. Wśród zaginionych znajdować się ma inny Francuz oraz Irlandczyk. Według włoskich mediów ocaleć miał natomiast szef zorganizowanej przez Holendrów wyprawy Wilco van Rooyen. Do tragedii doszło w piątek, a jej przyczyną miał być upadek wielkiego bloku lodowego w momencie, gdy powiązani linami himalaiści schodzili ze szczytu K2, jednego z najtrudniejszych do zdobycia ośmiotysięczników. Co najmniej 20 osób, w większości kobiet zajmujących się sprzątaniem ulic Mogadiszu, zginęło w zamachu bombowym w stolicy Somalii, w dzielnicy zwanej nomen omen K4. Wybuch był szalenie potężny, około 40 dalszych osób zostało rannych. W Mogadiszu od wielu miesięcy trwają walki między islamską partyzantką a wojskami etiopskimi, które przybyły do Somalii 1,5 roku temu, aby wesprzeć armię rządową w rozsypce. Na ruchliwej ulicy w sunnickiej dzielnicy Azamija na północy Bagdadu eksplodował w niedzielę samochód pułapka. Zginęło 12 osób, 22 zostały ranne. 2 inne bomby zraniły w Bagdadzie jeszcze kilka osób. Samochód wyładowany środkami wybuchowymi eksplodował także nieopodal komisariatu w Tizi Ouzou, największym mieście Kabylii na wschodzie Algierii. Rannych zostało 25 osób, w tym 4 policjantów. Podejrzewa się salafistów, ale nikt dotąd pod tym zamachem przypuszczalnie samobójczym się nie podpisał. Miejcie oczy otwarte, zachęca olimpijczyków Hans-Gert Pöttering. W tekście opublikowanym na łamach Bild am Sonntag, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wzywa sportowców jadących na igrzyska do Pekinu, aby spojrzeli rzeczywistości prosto w oczy, zamiast oczy odwracać, i wyraża opinię, że każdy może na swój sposób wysłać jakiś sygnał. Żaden funkcjonariusz nie powinien temu przeszkodzić, stwierdza Pöttering, dodając, że nie wolno nam zapomnieć o prawach człowieka, a szczególnie o Tybetańczykach walczących o przeżycie ich kultury. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo igrzysk Liu Shaowe uprzedził w niedzielę amatorów demonstracji, zarówno Chińczyków, jak i cudzoziemców, że organizatorzy ewentualnych manifestacji w Pekinie muszą złożyć wniosek na piśmie, po chińsku, z 5-dniowym wyprzedzeniem, i że nie wchodzą w rachubę żadne zamachy na to, co określił mianem narodowych, społecznych i zbiorowych interesów. Władze wyznaczyły 3 parki, jak jako miejsca możliwych manifestacji. Co do cenzurowania internetu, która to sprawa wywołała wielkie poruszenie wśród obecnych w Pekinie dziennikarzy, śruba została odkręcona, ale ciągle nie do końca. Dziennikarze pracujący w Centrum Prasowym Igrzysk Olimpijskich mogą odtąd swobodnie łączyć się ze stronami Amnesty International czy Reporterów Bez Granic, natomiast zablokowany jest wciąż dostęp do BBC po chińsku, zaś próba połączenia się ze stroną internetową rządu tybetańskiego na uchodźstwie skończyć się może nawet zerwaniem połączenia. Przed ambasadą Chin w Katmandu z właściwą sobie nadgorliwością policja nepalska zapudłowała ponad 300 tybetańskich demonstrantów. Wywięziono ich ciężarówkami, wkrótce potem mieli zostać wypuszczeni. Papież Benedykt XVI przesłał serdeczne pozdrowienia gospodarzom Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, jak również ich organizatorom i uczestnikom, wyrażając życzenie, aby sport raz jeszcze przyczynił się do braterstwa i pokoju między narodami. Nie jest jednak pewne, czy niebiosa okażą Chińczykom łaskawość. Pekiński Urząd Meteorologiczny przepowiada na 8 sierpnia ulewy i burze, które zakłócić mogą ceremonię otwarcia. Z Paryża słuchają Państwo dziennika Radio France International. Do Strefy Gazy poczęli wracać stopniowo działacze Fatah, których ponad 180 uciekło stamtąd w sobotę do Izraela przed atakami bojowników Hamasu. Władze izraelskie, które udzieliły im schronienia, twierdzą, że poczęły ich odsyłać z powrotem na życzenie palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa, który zwrócił się o to do izraelskiego ministra obrony Ehuda Baraka. Izrael twierdzi, że otrzymał dla uciekinierów gwarancję bezpieczeństwa od strony trzeciej, najpewniej Egiptu. Szeroko korespondent Reutersa twierdzi, że ponad 30 działaczy Fatah odesłanych do Strefy Gazy zostało od razu aresztowanych przez Hamas rządzący w strefie niepodzielnie. Od piątku w nocy toczą się tam zbrojne starcia między obu palestyńskimi frakcjami, w wyniku których zginęło 9 osób, a blisko 100 zostało rannych. Zaostrzyło się ten weekend napięcie w Osetii Południowej. Tamtejsze władze, oskarżając Gruzję o ostrzelanie południowo-osetyjskich terenów, w wyniku czego zginąć miało co najmniej 6 osób, poczęły wysyłać dzieci do sąsiedniej Rosji. W Moskwie MSZ mówi o raptownym pogorszeniu się sytuacji i przestrzega przed konfliktem na wielką skalę między Gruzją, a stanowiącą formalnie jej część separatystyczną, Osetią Południową. Serbia nadal będzie współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze i zbyteczne są jakiekolwiek dodatkowe naciski na Belgrad. Oświadczył prezydent Serbii Boris Tadić, po raz pierwszy wypowiadając się publicznie od czasu aresztowania i następnie ekskadrowania do Hagi Radovana Karadzicza. W stolicy Meksyku rozpoczęła się 17. Światowa Konferencja na temat AIDS. 22 tysiące jej uczestników, lekarzy, badaczy, socjologów, członków stowarzyszeń dokona przeglądu sytuacji na świecie, gdzie według ostatnich danych ONZ jest dzisiaj 33 miliony osób zarażonych wirusem HIV, z czego 22 miliony w samej Afryce na południe od Sahary. W niemieckim Saarbrücken rozpoczął się pierwszy europejski uniwersytet letni stowarzyszenia ATAK, obchodzącego w tym roku swe dziesięciolecie. Do środy debatować tam będzie nad nową strategią około 800 alterglobalistów. Nasze analizy okazały się trafne, sprawdzają się dziś z nawiązką, mówi AFP Susan George, honorowa przewodnicząca francuskiego oddziału stowarzyszenia, największego po niemieckim. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskich tygodników zaprasza teraz Krzysztof Rutkowski.
W tygodnikach królują Chiny. Dlaczego? Wiadomo, olimpiada. W różnych tygodnikach Chiny królują różnie. Najbardziej królują w L'Expressie, w Le Nouvel Observateur, a najmniej w Le Point. Na okładce tego periodyku spotykamy twarz Bernarda Tapie, byłego piosenkarza, byłego ministra, byłego biznesmena, byłego aktora, byłego więźnia po przegranych procesach za korupcję i przekupstwa, a obecnie człowieka szczęśliwego, bo Trybunał przyznał mu niebotyczne odszkodowanie w wygranych procesach o wielkie pieniądze. Tygodnik Le Point zastanawia się, kto za tym stoi, bo ludzie mówią, a mówią dość uczenie, że za tym może stać sam Sarkozy, który do byłego ministra w socjalistycznym rządzie i do byłego aferzysty czuje sympatię. Łączy ich przebojowość. Pierwszy, przebojowość Tapiego, dostrzegł przed 3 dekadami Mitterrand, który, dowiedziawszy się, że na rynku w Marsylii młody człowiek sprzedaje fotel ginekologiczny jako helikopter, doszedł do wniosku, że będą z niego ludzie, a z takim warto się zadawać, i kazał Tapiego wyciągnąć. Sarkozy nie kryje sympatii do Mitterranda, więc może. W każdym razie wszyscy członkowie obecnego rządu zaklinają się, że z pieniędzmi dla Tapiego niczego wspólnego nie mają. Wróćmy do Chin. Na okładce L'Express króluje piękna Chinka, a w środku mrowie artykułów o Chinach dawnych i współczesnych pod wspólnym tytułem Zrozumieć Chiny. Redakcja tygodnika sugeruje, że jak się zamieszczone w L'Express artykuły przeczyta, to się Chiny zrozumie, bo przecież pomiędzy 8 i 24 sierpnia w Pekinie odbywać się będzie widowisko o zasięgu planetarnym, które umieści Chiny w centrum światowego zainteresowania. Ten gigantyczny kraj, który mieszka co 6 obywatel planety Ziemia, jest zadziwiający, czytamy w L'Express. Owszem, jest zadziwiający, tak zadziwiający, że nie posiadamy się ze zdziwienia i podskakujemy z ciekawości na myśl, jak wyglądać będzie otwarcie olimpiady i reszta igrzysk, bo wszystko w Pekinie przygotowane i wszystko ponad miarę. Począwszy od stadionów, a skończywszy na dziesiątkach tysięcy zbieraczy petów z ulic pałeczkami. Nie tak dawno, bo 30 lat temu, czytamy w L'Express, na wąskiej drodze prowadzącej z Pekinu na lotnisko nieliczni turyści jadący rozklekotaną taksówką mogli liczyć, że w poprzek drogi stanie koza. Zmieniło się. 4000 lat cywilizacji, wspaniała kultura, przez tysiąclecia poczucie wyższości nad cudzoziemcami, również nad Europejczykami o długich nosach, których Chińczycy uważali za istoty z natury swej bliższe małpom. Tak było jeszcze na początku XVII wieku, kiedy jezuici rzymscy zostali przyjęci w Pekinie co najmniej jako osobnicy cokolwiek niedorozwinięci. Zmieniło się, ale też nie bardzo. Obecny chiński rząd i obecni chińscy przywódcy są coraz bardziej dumni i z tego powodu, że są komunistami, i z tego powodu, że komunizm chiński się kapitalistycznie globalizuje. Na chińskich banknotach nadal świeci pełna twarz Mao Zedonga, który spowodował śmierć 80 milionów współobywateli, czyli wymordował tyle osób, ile Hitler i Stalin razem wzięci. Zmieniło się, ale nie tak bardzo, bo chociaż pogarda przykucnęła, to duma narodowa obowiązuje i dumie narodowej igrzyska olimpijskie służą znakomicie. Pekin zmienił się w ciągu ostatnich kilku lat ogromnie, a transformację chińskiej stolicy autorzy artykułów w L'Express porównują do dzieła barona Osmana, który w drugiej połowie XIX wieku zasadniczo zmienił Paryż. W 12-milionowym Pekinie zniknęły w krótkim czasie całe dzielnice, a mieszkańców komuniści o zdanie specjalnie nie pytali, ani o ich los nadmiernie się nie troszczyli. Na miejscu starych domów wyrosły stadiony i konstrukcje, których rozmach i awangardowy przepych niekoniecznie pozostaje w zgodzie z dobrym gustem. Chińska duma narodowa, wyrażająca się w gigantycznych działaniach przygotowujących olimpiadę, powinna spełnić się w jestestwie swoim podczas igrzysk. Władze wykluczają najmniejszy błąd. Żadnych wpadek, żadnych zakłóceń, żadnych zamachów, żadnych katastrof. Wszystko musi się udać na medal i oczywiście chińscy sportowcy muszą zdobyć mrowie medali. Olimpiada spowodowała też zmianę w strategii komunikacji chińskich komunistów. Po majowym straszliwym trzęsieniu ziemi w Sichuanie chińskie władze, zamiast jak zwykle pomniejszać zasięg katastrofy naturalnej, minimalizować liczbę ofiar i zakazywać dziennikarzom wjazdu do spustoszonej prowincji, postanowiły zagrać inaczej. 12 maja, w 2 godziny po kataklizmie, premier Wen Jiabao udał się do Sichuanu, otoczony dziesiątkami kamer telewizyjnych, by zamanifestować solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi. Obrazy dobrego wujka Wena z rannym dzieckiem w ramionach z dnia na dzień obiegły całe Chiny i cały świat, odwracając uwagę od krwawych represji w Tybecie. Zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone spodziewały się, że igrzyska olimpijskie w Pekinie spowodują, że w Chinach powiększy się margines wolności. Złudzenia szybko prysły i okazało się, że żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń. Komunizm to komunizm, to komunizm, to komunizm, nawet wtedy, kiedy przebiera się w szaty zglobalizowanego kapitalizmu. Nic się nie wydarzy, choć z pewnością w ciągu ponad 2 sierpniowych miesięcy wydarzy się tak wiele. Na pewno w ciągu tych 17 dni Chiny pozostawać będą w centrum światowego zainteresowania, czytamy w L'Express. W tygodniku L'Express znajdujemy ponadto informacje o znakomitym albumie fotograficznym zatytułowanym China – Portret kraju, przygotowanym przez byłego fotoreportera tygodnika Time Liu Heung-Xinga, który w roku 1992 otrzymał nagrodę Pulitzera. Te fotografie mogły się nigdy nie ukazać. Leżały ukryte w pudełkach, po butach lub w materacach. Dziennikarz przez 4 lata jeździł po Chinach i ukryte skarby wydobywał. Powstał album zadziwiający i przerażający. Tysiące chińskich chłopów kopią łopatami kanał irygacyjny w miejscu nie dającym się zidentyfikować. To rok 1974. Wróg ludu i pies łańcuchowy imperializmu amerykańskiego z planszą na szyi wystawiony na pokaz. To rok 1966. Para młodych Chińczyków na rowerze ukryta w tunelu pod placem Tiananmen na placu Czołgi tuż po masakrze popełnionej na studentach. To 5 czerwca 1989 roku. W Le Nouvel Observateur polecamy uwadze wywiad z profesorem Yu Jingxi, wybitnym historykiem chińskim pracującym w Stanach Zjednoczonych. Twierdzi on, że mimo częściowego otwarcia i reform, chiński system jest złowrogi, a partia komunistyczna sprawuje nadal nieograniczoną władzę i kontroluje wszystkich oraz wszystko. Partia może interweniować, kiedy zechce i w co zechce. Ten hybrydyczny system jest groźny. Co będzie dalej? Profesor uważa, iż nagłe załamanie się systemu jest mało prawdopodobne. Należy raczej liczyć się z dezintegracją stopniową wzdłuż linii pogłębiających się pęknięć i rozdarć społecznych, etnicznych i regionalnych. Już teraz można obserwować wzrost świadomości lokalnych. W wielu prowincjach przywraca się pamięć miejscowych bohaterów wykreślonych przez władze centralne. Drukuje się zakazane dzieła uznane za kontrrewolucyjne. Ale może się zdarzyć, że system załamie się nagle pod własnym ciężarem z bezwładu. Czytamy w Le Nouvel Observateur.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Nie tylko Europejczycy uważają Brukselę za ośrodek podejmowania nie zawsze popularnych decyzji. 29 lipca 6 nielegalnych imigrantów z Magrebu wszczęło spektakularną akcję, wdrapując się na dźwigi stojące wokół placu Szumana. Okupacja dźwigów rozpoczęta w centrum Brukseli przez inną grupę imigrantów już w niedzielę nabrała na placu Szumana szczególnej wymowy. Na tym bowiem placu nazwanym imieniem jednego z ojców Europy stoją przeszklone gmachy Rady Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, a nieco dalej Parlamentu Europejskiego. Imigranci z krajów Magrebu domagali się prawa pobytu w Belgii, ale swoje postulaty kierowali symbolicznie także i do Unii Europejskiej. Chyba słusznie, skoro kraje członkowskie zmierzają pod kierunkiem prezydencji francuskiej do uzgodnienia przepisów w dziedzinie imigracji. Pierwszy konkretny krok podjęto jednak jeszcze za prezydencji słoweńskiej. Dyrektywa Komisji Europejskiej w kwestii imigracji została zatwierdzona przez Radę. Zajął się nią później Parlament Europejski. Andrzej Geber, nasz korespondent w Strasburgu, przypomina treść dyrektywy i rozmawia o niej z polską eurodeputowaną Genovefą Grabowską.
Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy ustalającej wspólne dla całej Unii zasady deportowania nielegalnych imigrantów. Przyjęty dokument określa m.in. maksymalny czas przetrzymywania nielegalnych imigrantów w areszcie, jak również wprowadza 5-letni zakaz ponownego ich wjazdu na teren wspólnoty. Przepisy, zdaniem posłów, będą zachęcać imigrantów do dobrowolnego powrotu. Gwarantują jednak przebywającym nielegalnie podstawowe warunki życia, w tym prawo do opieki zdrowotnej i edukacji dzieci. Poseł Genovefa Grabowska twierdzi, że w Europie toleruje się miliony nielegalnych imigrantów, bo są źródłem taniej siły roboczej i nie nabywają żadnych praw. Dyrektywa, jej zdaniem, choć wzbudza pewne zastrzeżenia, wprowadza jasne zasady.
Najostrzej kwestia imigrantów występuje na południu Europy. Francja, Włochy, Hiszpania, to państwa Malta, to państwa dotknięte tą kwestią, bo nieproszeni imigranci po prostu lądują drogą morską z narażeniem życia, topią się w Morzu Śródziemnym po to, żeby do tej obiecanej, bogatej, zasobnej Europy wreszcie wejść. Ja wizytowałam kilka takich miejsc zatrzymań, w których znajdują się właśnie imigranci przebywający w Polsce nielegalnie. To są centra prowadzone przez rząd polski, finansowane także przez Polskę, a więc warunki są tam takie, jakie Polska w ramach swoich środków rządowych, narodowych może zapewnić. Te warunki są różne, nie ma luksusów, ale warunki są lepsze niż mają takowe warunki najgorzej sytuowani Polacy. A więc jest wyżywienie, jest zapewniona możliwość komunikacji we własnym języku z władzami tegoż ośrodka zatrzymań. Te osoby są traktowane z poszanowaniem wszelkich praw, także prawa do kultywowania własnego wyznania. Ja widziałam taką salę modlitw, która była zmieniona na mikromeczet, gdzie na salach, na ścianach sali były na zielono wypisane wersety z Koranu i gdzie wszyscy przebywający tam osadzeni nielegalni imigranci pochodzący na ogół z Pakistanu mogli kontynuować praktyki religijne.
Ale to są dobre przykłady, natomiast niejednokrotnie komisje specjalne, które odwiedzały takie centra w krajach europejskich, miały bardzo duże zastrzeżenia. Mało, były to wręcz skandaliczne warunki, w jakich przetrzymywano.
Bo im więcej, im większa fala imigrantów, tym trudniej ich zagospodarować. Wyobraźmy sobie maleńką Maltę, która przecież przyjmuje proporcjonalnie przeogromną liczbę imigrantów, bo jest Malta geograficznie tak usytuowana, że świetnym punktem docelowym na Morzu Śródziemnym. I Malta sama nie poradzi sobie z tą ogromną falą. Zadaniem Unii, zadaniem Parlamentu jest przede wszystkim zapewnić, by imigranci, także nielegalni imigranci, byli traktowani z poszanowaniem ich godności jako osoby ludzkiej. Bo taką godność należy zapewnić każdemu, także osobie, która naruszyła prawo. Taką godność zapewniamy przestępcom osadzonym w naszych więzieniach, więc tym bardziej musimy zapewnić tym, którzy do nas przyjechali z pewną nadzieją i nawet łamiąc prawo, oni oczekują od Europy lepszego życia, życia spokojniejszego, życia dostatniejszego, a także godzą się, by w to życie się włączyć. I jeżeli dajemy im szansę i legalizujemy ich pobyt tutaj, to powinniśmy to uczynić wedle minimalnych standardów możliwie szybko. Nie wolno i nie można trzymać w takim ośrodku odosobnienia w areszcie osoby w nieskończoność. Są takie państwa, gdzie nie ma określonego limitu, jak długo osoba może w takim centrum zatrzymań być przetrzymywana. Dlatego na poziomie Unii chcemy określić i określamy takie minimalne standardy traktowania imigrantów, ponieważ jest to forma dyrektywy, zatem każde państwo może te standardy podwyższyć. Może dać imigrantom na swoim obszarze lepsze warunki, ale nie może dać gorszych. Więc chcemy, żeby ujednolicić politykę w zakresie zatrzymywania, traktowania nielegalnych imigrantów, ich odsyłania do kraju pochodzenia poprzez stworzenie takiego europejskiego minimum. A ci, którzy chcą dać więcej, będą mogli to uczynić w swoim narodowym ustawodawstwie.
Czy sądzi pani, że Europa pójdzie śladem Stanów Zjednoczonych i będzie stosowała tak zwaną wybiórczą imigrację, czyli będzie ściągała ludzi o dobrym wykształceniu, którzy będą pracować dla kraju?
No to jest bardzo zachęcający przykład, natomiast my nazywamy to w Europie przecież drenażem mózgów, drenażem naszego rynku pracy, naszej nauki, naszych mózgów. Dlatego Unia Europejska, mając dobre kontakty, mając wspólne instytucje, przede wszystkim z państwami Afryki, z daleką Azją i mając dobre kontakty z tymi państwami, nie może posunąć się do wybiórczego traktowania i wyciągania najlepszych mózgów właśnie z tych państw z prostego powodu. No stracilibyśmy wiarygodność, że chcemy kooperować i traktować naszych partnerów jak równych. Natomiast Unia Europejska ma plan na ucywilizowanie nielegalnej imigracji poprzez szersze, ale kontrolowane otworzenie naszych rynków na imigrantów. Poprzez stworzenie takiej sytuacji, że my zapraszamy zapraszamy imigrantów z państw, które do tej pory nie uporały się z tym nieskoordynowanym imigracyjnym pędem i mówimy, że dajemy prawo do pracy i dajemy tak zwaną niebieską kartę tutaj w Europie, ale na przykład część zarobków, które nielegalny imigrant już legalnie będzie otrzymywał tu w Unii, będzie przelewana na konto w jego kraju na rzecz jego rodziny, którą tam zostawił. A zatem on będzie zainteresowany, aby po kilku latach pracy w Unii Europejskiej, zgromadzeniu doświadczeń, zgromadzeniu kapitału, wrócić do siebie i pracować dla swojego kraju, podnosić poziom cywilizacyjny produkcji nauki właśnie u siebie. Tak Unia Europejska, moim zdaniem, powinna odnosić się do imigracji.
W ciągu 24 miesięcy od opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jej zapisy muszą zostać prowadzone do obowiązującego prawa państw członkowskich. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Projekty polityki imigracyjnej, o których mówiła profesor Genowefa Grabowska, są jak na razie pobożnym życzeniem. Powszechne jest natomiast zatrudnianie imigrantów na stanowiskach pracy, których nie chcą miejscowi bezrobotni, na budowach, w restauracjach i tym podobne. Ci, którzy nie mają dokumentów, pracują nielegalnie. Dzieje się tak nie tylko w krajach południa Europy, jak mówiła Genowefa Grabowska, ale również w małej Belgii, czego dowodem jest akcja okupowania dźwigów. Akcja rozpaczliwa, która o mało nie spowodowała śmierci jednego z uczestników, który 31 lipca spadł schodząc z dźwigu, aby negocjować z policją. Rząd belgijski jest podzielony w kwestii imigracji. Premier Leterme uważa okupację dźwigów za szantaż, ale woli zostawić wolną rękę urzędnikom Biura do Spraw Cudzoziemców. Grupa belgijskich adwokatów domaga się natomiast od rządu opublikowania ogólnika określającego polityczne stanowisko w kwestii nielegalnej imigracji.
Europa w prasie francuskiej.
Korespondentka dziennika Le Monde, Cécile Cala, donosi z Frankfurtu nad Odrą, że pierwszy bilans władz Brandenburgii 7 miesięcy po rozszerzeniu strefy Schengen jest pozytywny. Do strefy wolnego przepływu osób weszło 9 krajów członkowskich, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wśród nich Polska, granicząca z landem Brandenburgia. Od 21 grudnia 2007, kiedy zniesiono kontrolę na granicy polsko-niemieckiej, nie odnotowano wzrostu zagrożeń. Wynik bilansu jest pozytywny, wbrew przewidywaniom pesymistów. Obawy ludności nie potwierdziły się, ogłosił z radością Jörg Schönbohm, minister spraw wewnętrznych w brandenburskich władzach związkowych.
Przeciwnie, stwierdzono ogólny spadek przestępczości. Ponad 9 tysięcy przestępstw w 25 gminach przygranicznych, zamiast ponad 11 tysięcy w tym samym okresie 2007 roku. Liczba aresztowanych Polaków podejrzanych o przestępstwo spadła prawie o połowę. Atmosfera jest dobra, rozszerzenie przynosi korzyści gospodarcze, twierdzi burmistrz Jürgen Polzel.
Sytuacja widziana gołym okiem jest jednak mniej różowa, niż by na to wskazywały cyfry. Mieszkańcy Frankfurtu nad Odrą, Szwed nad Odrą i First skarżą się na kradzieże samochodów oraz okradanie garaży i ogrodów. Policjanci patrolujący na rowerach wzdłuż niemieckiego brzegu Odry twierdzą, że więcej jest kradzieży połączonych z użyciem przemocy.
Korespondentka dziennika Le Monde pisze dalej o nowych formach współpracy między policjantami i celnikami niemieckimi i polskimi. W Świecku, gdzie znajdowało się polskie przejście graniczne, powstał wspólny ośrodek, w którym urzędują funkcjonariusze obu krajów. Razem patrolują. Polska zezwoliła policji niemieckiej na ściganie podejrzanych osób na swym terytorium w promieniu 45 kilometrów od granicy. Szkoda, że dziennikarka Le Monde nie zacytowała danych na temat przestępczości w przygranicznej strefie na terytorium Polski.
Ekonomiczny dziennik Les Echos zauważa, że fiasko negocjacji między członkami Światowej Organizacji Handlu unaoczniło podziały w Unii Europejskiej w kwestiach polityki rolnej. Kraje członkowskie podzieliły się na dwa obozy, skłonnych do kompromisu i nieustępliwych pod wodzą Francji. Podczas minionego weekendu prezydent Sarkozy telefonował po kolei do kanclerz Niemiec, premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Polski i prezydenta Węgier. Od poniedziałku, 28 lipca, Francja, Włochy, Irlandia, Polska, Węgry, Litwa, Grecja, Portugalia i Rumunia zawiązały sojusz, który odrzucił kompromis proponowany przez dyrektora generalnego WTO Pascala Lamy.
Francuscy obrońcy rolnictwa i alterglobaliści przyjęli wynik negocjacji w Genewie z wielką ulgą. Podziały wypłyną wszakże na powierzchnię, kiedy sami Europejczycy wezmą się za reformę wspólnej polityki rolnej.
RFI w Polskim Radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, kreska 12 284 MHz. Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Paryżu wydał książkę Władysława Kopaczewskiego La Pologne et la Science Française. Mam przyjemność gościć w studio Piotra Daszkiewicza, który jest inicjatorem tego wydania, bo książka liczy sobie już 90 lat?
Tak, po raz pierwszy została wydana w 1918 roku. Autorstwa właśnie Władysława Kopaczewskiego. Miało to miejsce w ramach akcji na rzecz niepodległości państwa polskiego, w akcji, w ramach której brało udział wielu polskich naukowców, między innymi Kopaczewski.
Tu pana zatrzymuję, proszę mi powiedzieć początek tej historii. Jak pan trafił na taką postać?
Na początku lat 90. interesowałem się biologami i przyrodnikami polskiego pochodzenia działającymi we Francji. W zbiorach Biblioteki Polskiej znajduje się bogate archiwum Władysława Kopaczewskiego, który do Francji trafił zaraz po wydarzeniach 1905 roku i pozostał aż do śmierci w roku 1953. Wtedy właśnie porozmawiałem na ten temat z panem redaktorem Giedroyciem, który mnie zaprosił do przygotowania artykułów w zeszytach historycznych na temat tego archiwum.
Czyli pierwszy tekst na temat Władysława Kopaczewskiego ukazał się... pióra pana ukazał się w zeszytach historycznych, tak?
Tak, to było w 1994 roku na temat archiwum Kopaczewskiego. Także wydałem w Polsce nieco później tekst na temat jego koncepcji raka i leczenia raka, bardzo oryginalnej w tamtych czasach.
Czy może nam pan pokrótce przypomnieć sylwetkę tego polskiego uczonego?
Tak, oczywiście. Władysław Kopaczewski opuścił Polskę zaraz po ukończeniu w 1905 roku liceum chemicznego przemysłowego w Łodzi. Jego wyjazd miał prawdopodobnie związek właśnie z wydarzeniami roku 1905. Trafił na studia do Szwajcarii, gdzie młodymi Polakami, naukowcami opiekował się wówczas Kostanecki, wybitny polski chemik. I Kopaczewski właśnie skończył studia u Kostaneckiego. Następnie z Szwajcarii przyjechał do Francji, gdzie ukończył studia medyczne, oprócz chemicznych. Był związany z Instytutem Pastera. Później przez całe lata 30., to był okres, można powiedzieć, świetności jego prac naukowych, był jednym z czołowych przedstawicieli bardzo wówczas modnej teorii koloidalnej w chemii, autorem 20 patentów aparatury laboratoryjnej i diagnostycznej, wybitnym chemikiem wykładającym także w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie, przyjacielem najwybitniejszych francuskich naukowców, a także wojskowym lekarzem. Nie można zapomnieć, że pod koniec II wojny światowej Kopaczewski był naczelnym lekarzem wojsk francuskich w Afryce Północnej. Zmarł w roku 1953.
A w którym roku powstała książka i właściwie dlaczego?
Książka powstała w 1918 roku. No, stosunkowo mało wiemy na temat samego, że tak powiem, pomysłu powstania książki. Niewątpliwie odbyło się to w ramach właśnie akcji działania na rzecz niepodległości państwa polskiego. Akcji, w ramach której brało udział wielu naukowców wówczas polskiego pochodzenia, bądź z Polską związanych, między innymi właśnie Romer, Kostanecki, Dybowski i Kopaczewski. Kopaczewski dzięki swoim kontaktom w armii francuskiej, a także w świecie naukowym zdołał dla działania na rzecz sprawy Polski przekonać m.in. Charlesa Richet, który napisał wstęp do tej książki, laureata Nagrody Nobla. Zdołał przekonać de Broglie'a, jednego z największych francuskich fizyków, laureata Nagrody Nobla. Także była to taka akcja propagandowa na rzecz polskiej niepodległości, można powiedzieć.
Bo książka mówi o Polsce i nauce francuskiej.
Tak, książka jest złożona z trzech części. Pierwsza krótka to jest historia przyjaźni polsko-francuski, następna to uczeni francuscy w historii Polski i następna, trzecia, ostatnia to Polacy w historii francuskiej i francuskiej. Ta książka to była odpowiedź na potrzebę chwili. To nie jest oczywiście monografia historyka napisana tak, jakbyśmy ją dzisiaj napisali. Natomiast nie ma tam błędów. Ona jest bardzo kompletnie napisana. Ona jest napisana w sposób bardzo komunikatywny dla ludzi. Z pewnością Kopaczewskiemu zależało na tym, żeby pokazać Francuzom taki nie tylko bardzo sympatyczny obraz Polski, ale Polski, jakiej nie znali. Oni niewątpliwie znali wówczas Chopina, niewątpliwie znali legiony, polskie armie, polskich żołnierzy, natomiast zapewne niewielu ludzi wiedziało, jak silne były związki Polaków i nauki francuskiej. A Kopaczewski wywodził je już od średniowiecza i od, powiedzmy, Gala Anonima, Polaków, którzy pracowali na Uniwersytecie w Montpellier średniowieczu, aż po czasy mu bliskie. I te czasy mu bliskie to jest bardzo cenny świadectwo, bo on znał osobiście na przykład Danyszan, znał osobiście Kiry Skłodowską. Tak, żeby osoby, o których pisał, były z nim zaprzyjaźnione, przekazywały mu swoje archiwa, swoje listy, także to jest bardzo, bardzo interesujące świadectwo. Dziś już było niestety zapomniane, no i tym większa zasługa stacji panu, że zostało to przypomniane.
Czy książka cieszyła się sukcesem w dawnych czasach?
Została wydana w bardzo niewielkim nakładzie, kilkuset egzemplarzy, rozesłana do bibliotek. Myślę, że tak. To znaczy ona trafiła do wielu ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia we Francji, jak już mówiłem, do ludzi ze świata nauki, ale także na przykład do prezydenta Francji. Charlie Chebeau był z nim zaprzyjaźniony. Także do naczelnych, powiedzmy, najważniejszych osób z dowództwa armii francuskiej. Ludzi, którzy decydowali o czymś, mieli do powiedzenia. Później była kilkakrotnie cytowana, no a później uległa zapomnieniu. No może dlatego, że sam Kopaczewski był bardziej znany ze swoich prac właśnie tej z dziedziny chemii i medycyny, mimo że napisał również kilka prac z historii nauki, to biografia Lavoisier, Bernarda, Claude'a Bernarda, Pastera, no ale w jakiś sposób odegrała swoją rolę właśnie w tym momencie, rok 18, początek lat 20.
A jakieś przykłady tej konkretnej działalności polskich naukowców, którzy włączali się w akcję niepodległościową?
To tutaj oczywiście oprócz samego Kopaczewskiego, który zaciągnął się do armii francuskiej. I tu trzeba powiedzieć, że rzadko kiedy się pamięta o tym, że pod koniec I wojny światowej w obozach jenieckich armii francuskiej znajdowało się bardzo wielu Polaków wcielonych do armii niemieckiej i austriackiej, głównie Polaków z Wielkopolski, ze Śląska i z Pomorza. Oni byli przetrzymywani w bardzo złych warunkach. Kopaczewski walczył o to, żeby władze francuskie przyznały im specyficzny status. Nie traktowały ich jako obywateli państwa wrogiego i jeńców, ale jako Polaków, jako, powiedzmy, ludzi lepiej traktowanych. Mało tego, ponieważ w tych obozach panował tyfus, to właśnie Kopaczewski jeździł z odczytami na temat higieny, jak z tym tyfusem walczyć. Wyjaśniał, na czym polegają choroby zakaźne. Oprócz Kopaczewskiego, blisko z nim związany Jan Dybowski. Dybowski nawet wrócił w 18 roku na apel Kopaczewskiego zaproszono, żeby kierował Katedrą Chemii Fizycznej w Krakowie. On nie chciał. Wykładał i przyjeżdżał do Polski, reprezentował Francję na pierwszym kongresie medycznym polsko-francuskim. Natomiast Dybowski na kilka lat wrócił i był jednym z twórców nauk agronomicznych II Rzeczpospolitej. Takich przykładów można by zresztą mnożyć bardzo wiele.
Wrócił gdzie?
Do Puław. Trudno powiedzieć, że wrócił, bo on nie był z Puław, ale powiedzmy przyjechał do Puław. Natomiast Kopaczewski jeździł do Krakowa i do Warszawy głównie.
A wstęp do książki napisał Charles Richer, laureat Nagrody Nobla. To też dodaje wartości tej książce.
Tak, i napisał z wielką sympatią. Tutaj trzeba przypomnieć, że Charles Richer był nie tylko laureatem Nagrody Nobla, jednym z najważniejszych lekarzy i fizjologów francuskich tamtego okresu, ale także osobą bardzo aktywną politycznie. Charles Richer, jak gdy wybuchła wojna, był pacyfistą, ale nie pacyfistą za wszelką cenę. Objeżdżał, pojechał do Włoch, gdzie miał bardzo wielu uczniów, do Rosji. Prowadził akcję na ten temat, jaka powinna być Europa po wojnie. I Charles Richer jako pierwszy, jako jeden z pierwszych już tuż przed I wojną światową mówił, że nie będzie Europy sprawiedliwej bez niepodległej Polski. Charles Richer przypominał, że Francja w jakiś sposób przez sojusz z Rosją zapomniała o tej tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej. Tutaj mogę sobie pozwolić na małą anegdotę. Otóż poszukując dokumentów związanych z Richer i z Kopaczewskim w Bibliotece Fakultetu Medycyny w Paryżu, natrafiłem przypadkiem na jego wnuka. I ten wnuk przypominał, że Richer był za bardzo dumny z tego, że dostał od kobiet, od Polek podziękowania w Moskwie. Ja myślałem, że to już starszy pan, że pomyliło mu się, że zapomniał, że to było w Warszawie. Otóż nie. Gdy Richer pojechał do Moskwy, żeby prezentować francuską politykę w momencie I wojny światowej, to się upomniał o niepodległość Polski w obecności cara. I wówczas Polki ze Stowarzyszenia Polskich Kobiet podarowały piękny prezent, jakiś wyszywany proporzec i list z podziękowaniami. On to traktował jako bardzo cenną pamiątkę do końca swojego życia.
Wróćmy do pana Władysława Kopaczewskiego. Czy jako naukowiec jest znany we Francji?
Był bardzo znany w tamtym okresie. Dzisiaj jest oczywiście znany historykom nauki. Biochemia i chemia fizyczna to są te nauki, gdzie postęp się dokonuje bardzo szybko. W związku z tym to kiedyś było wielką nowością, dzisiaj już powiedzmy jest często zapomniane. Na czym polegało znaczenie Kopaczewskiego, oprócz oczywiście cząstkowych prac, bo nowoczesna nauka to jest przecież praca dużych zespołów. Otóż Kopaczewski był jednym z pierwszych uczonych, który chciał połączyć badania fizyczne z badaniami medycznymi. On jako jeden z pierwszych rozumiał, że to nie tylko ten mikroorganizm, jak twierdził Pasteur i Koch, są przyczyną choroby, ale tak jak twierdził Claude Bernard, również potrzebny jest teren. W związku z tym zajmował się właśnie badaniem zmian stanów fizycznych chorych organizmów, opracował własną koncepcję raka, opracował metodę diagnostyczną niektórych raków. W swoim czasie był to bardzo uczony, duży i powiedzmy bardzo znany we Francji. Dzisiaj już jest znany raczej historykom niż samym uczonym.
Dużej rangi uczony, ale również bardzo zaangażowany politycznie Polak, mieszkający na emigracji, mieszkający do końca.
Tak, nigdy nie powrócił do Polski, choć był z Polską bardzo związany, jeździł tam na wykłady, organizował przyjazd prezydenta Mościckiego, bardzo propagował również prace chemiczne Mościckiego w międzywojennej Francji. Wojna zastała Kopaczewskiego w Afryce Północnej, gdzie z jednej strony był lekarzem armii francuskiej, a z drugiej strony starał się bardzo przyczynić do wysiłku aliantów w wojnie z Niemcami i pracował nad wykorzystaniem substancji naturalnych, które mogłyby w jakiś sposób konkurować niemiecki przemysł syntezy chemicznej. To wtedy było bardzo ważne zagadnienie. Po wojnie oczywiście już do Polski nie jeździł, zważywszy na komunizm i na historię, która się zaczęła. Jak pokazują dokumenty w jego archiwum, do końca życia się bardzo interesował sprawami polskimi. Archiwum zostało przekazane przez jego córkę w Bibliotece Polskiej.
Jaki cel przyświecał wydaniu ponownemu tej książki, która ma 90 lat?
Z jednej strony ona jest bardzo aktualna i ją się bardzo dobrze czyta, to znaczy jest to znakomita popularyzacja historii związków polsko-francuskich w dziedzinie nauki, ale także jest to 90. rocznica wydania tej książki, 90. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, stacja pan dyrektor Pielaszek postanowili właśnie w jakiś sposób uczcić tę rocznicę, przypominając pracę Kopaczewskiego.
Dziękując panu Piotrowi Daszkiewiczowi za rozmowę, dodam tylko, że dane wszystkie na temat tej książki znajdziecie państwo na naszych stronach internetowych.
Mogą nas państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
Piosenka francuska od A do Z, magazyn przygotowany przez Jerzego Sowińskiego.
Francuska wymowa sprawia, że na literę C będziemy mieli takich wykonawców jak Cabrel czy Chamfort, nie mówiąc o wielu innych. W ich nazwiskach nigdy nie usłyszymy polskiego C, istniejącego jednak w pisowni. Całe dzisiejsze spotkanie poświęcimy jednemu z najwybitniejszych piosenkarzy, którego nazwisko rozpoczyna się oczywiście przypadkowo trzecią literą alfabetu. Oto więc Francis Cabrel, urodzony w departamencie Lot-et-Garonne w roku 1953. Pierwszą gitarę otrzymał na gwiazdkę od wujka w 64. Zafascynowany Bobem Dylanem, uczy się angielskiego, żeby lepiej zrozumieć teksty idola. Za piosenkę własnej kompozycji Petite Marie, którą za chwilę usłyszymy, zdobywa niewielką premię, co pozwala mu rozpocząć dalszą, owocną karierę. Oto wspomniana przed chwilą Marysia, która znajdzie się w późniejszych wydaniach nagrań uznanego już twórcy.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi,
que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel si joli que des milliers de roses. Si je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois, de la Marie, je t'attends transi sous une tuile, ton doigt, le vent de la nuit froide, me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie, c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
W roku 1977 po występach w paryskiej Olimpii ukazuje się album Cabrela Ma Ville, Moje Miasto, z piosenką, której przed chwilą wysłuchaliśmy, oraz inną też na długo pozostałą w pamięci wielbicieli jego talentu, Le Mur de Poussière, z poetyckim tekstem trudno przetłumaczalnym na języki obce.
Une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières, dans un autre milieu. Il rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre, il a même demandé à Dieu. Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux. Il a croisé les rois de naguère, tout drapés de diamants et de feu. Mais dans les châteaux des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux. douce lumière du soir, près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil, sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux.
Dwa lata później, w 79, mamy kolejny album z piosenką, która ugruntowała sławę Francisa Cabrela, Je l'aime à mourir, oto ona.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir. Je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir.
Do piosenek Cabrela na pewno powrócimy jeszcze przy innej okazji. Na zakończenie dzisiejszego spotkania proponuję jeszcze jego śpiące dziecko, L'enfant qui dort.
L'enfant qui dort aux fumées bleues des châteaux forts. Laissez-lui démonter le ciel. Dehors c'est toujours pareil. Des rues comme des frontières et toujours penser à se taire. La ville encerclée sous le gel depuis c'est toujours pareil. Le temps malmène ces hommes qui traînent de leur corps, leurs phrases vides, leurs larmes sèches, leurs années d'efforts. Les rues immenses où le givre s'avance et la patrouille dehors.
à peine si les pavés résonnent. Sous le pas lourd des moitiés d'hommes, les mains fermées sur leur colère, les yeux comme privés de lumière. Peut-être un jour, si Dieu s'en mêle, la pluie remontera au ciel. Vers nos immobiles remords, mais c'est toujours pareil dehors. Le temps malmène ces hommes qui traînent le poids de leur corps, leurs phrases vides, leurs larmes sèches, leurs années d'efforts. Les rues immenses où le givre s'avance et la patrouille dehors.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.